Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Crypto, Confidential Winning and Losing, Millions in the New Frontier of Finance to reporterska. Pierwszoosobowa relacja Nathaniela Eliassona z wejścia w świat kryptowalut podczas gorączki lat 2020. Autor nie tworzy podręcznika inwestowania ani obietnicy szybkiego zysku. Pokazuje raczej od środka, jak połączenie technologii blockchain, spekulacji, internetowych społeczności i presji finansowej może zmienić rozsądną osobę w uczestnika wyścigu za kolejnym zwrotem. Punktem wyjścia jest osobista potrzeba zabezpieczenia rodziny przed narodzinami pierwszego dziecka. W krótkim czasie Eliasson przechodzi drogę od obserwatora do programisty aplikacji DeFi, właściciela aktywów wartych na papierze miliony oraz rozpoznawalnego komentatora branży. Książka opisuje także atak hakerski, handel NFT, niepewność co do realnej wartości posiadanego majątku i późniejsze straty. Jej celem jest odsłonięcie mechanizmów rynku, który bywa innowacyjny, lecz jednocześnie słabo uregulowany, nieprzejrzysty i podatny na zbiorową euforię. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, osobista presja finansowa jako wejście do kryptowalutowej gorączki. Eliasson rozpoczyna swoją opowieść nie od ideologii technologicznej, lecz od bardzo konkretnej sytuacji życiowej. Miał ograniczony czas, by poprawić bezpieczeństwo finansowe rodziny przed narodzinami dziecka, a kryptowaluty wydawały się miejscem, gdzie zwykłe ograniczenia zarobkowe przestały obowiązywać. Ten punkt widzenia jest ważny, ponieważ wyjaśnia atrakcyjność rynku lepiej niż same wykresy cenowe. Uczestnicy nie kupują wyłącznie tokenów. Kupują poczucie, że mogą nadrobić dystans do ludzi bogatszych, wejść do nowej elity lub uniknąć finansowej stagnacji. Książka pokazuje, że presja czasu osłabia ostrożność. Gdy otoczenie publicznie relacjonuje spektakularne zyski, brak działania zaczyna wyglądać jak błąd. W takiej atmosferze ryzyko nie znika, ale zostaje psychologicznie przedefiniowane jako konieczny koszt szansy. Eliasson nie przedstawia siebie jako odpornego obserwatora tego procesu. Jego relacja ma wartość właśnie dlatego, że opisuje stopniowe wciąganie człowieka, który początkowo dostrzegał absurd rynku. To także szersza analiza kultury internetowych finansów. Media społecznościowe, czaty i newslettery skracają drogę między informacją, emocją a transakcją. Książka sugeruje, że mania nie potrzebuje wyłącznie łatwego kredytu czy rosnących cen. Potrzebuje opowieści o pilnej, osobistej konieczności, by zaryzykować więcej niż wcześniej uznawało się za rozsądne. Po drugie, DeFi i inteligentne kontrakty bez złudzenia automatycznego bezpieczeństwa. Jednym z najbardziej użytecznych wymiarów książki jest opis zdecentralizowanych finansów, czyli usług działających na blockchainie za pomocą inteligentnych kontraktów. Eliasson pozwala zobaczyć, dlaczego ten model przyciągał kapitał. Kod miał zastępować pośredników, dostęp do usług miał być globalny, a uczestnicy mogli zarabiać na dostarczaniu płynności, handlu i różnych mechanizmach nagród. W okresie silnego wzrostu takie rozwiązania sprawiały wrażenie szybszej i bardziej otwartej alternatywy dla tradycyjnych finansów. Autor równocześnie podważa wygodne założenie, że technologia automatycznie tworzy zaufanie. Program działa zgodnie z kodem, ale kod może zawierać błąd, być źle zaprojektowany albo niedostatecznie przetestowany. Sam Eliasson znalazł się w sytuacji, w której kod napisany relatywnie szybko zaczął zabezpieczać bardzo duże środki innych ludzi. Różnica między własnym eksperymentem a infrastrukturą finansową może więc powstać szybciej, niż rośnie zdolność twórcy do kontroli ryzyka. Opis zagrożenia hakerskiego uwidacznia praktyczną stawkę tej zależności. W systemie bez klasycznego banku i standardowej procedury odwrócenia transakcji błąd może natychmiast przekształcić się w kryzys zaufania. Książka nie odrzuca blockchaina jako technologii, ale przypomina, że decentralizacja przenosi odpowiedzialność na użytkowników, twórców kodu i społeczności. To wymaga kompetencji, audytów oraz pokory, a nie samej wiary w hasło o automatyzacji. Po trzecie, papierowy majątek, płynność i problem wyjścia z transakcji. Crypto Confidential szczególnie trafnie rozróżnia widoczny na ekranie majątek od pieniędzy, które rzeczywiście można bezpiecznie zamienić na gotówkę. W hossie wyceny tokenów, udziału w projektach INFT mogą szybko rosnąć. Nie oznacza to jednak, że każdy posiadacz jest w stanie sprzedać aktywa po cenie widocznej w portfelu. Na mało płynnych rynkach większa sprzedaż sama obniża cenę, a publiczny charakter blockchaina może dodatkowo wzbudzić panikę wśród obserwujących ruchy dużego portfela. Ta obserwacja zmienia sposób rozumienia historii o milionowych zyskach. Wartość rynkowa często opiera się na ostatniej transakcji, ograniczonej podaży kupujących i przekonaniu, że następni nabywcy nadal się pojawią. Jeśli wszyscy uczestnicy próbują realizować zyski jednocześnie, cena może przestać być wiarygodną miarą majątku. Autor opisuje więc nie tylko finansowy wynik, ale też napięcie między pragnieniem sprzedaży a odpowiedzialnością wobec osób korzystających z tworzonego projektu. Książka wskazuje również, że płynność jest kwestią społeczną, nie tylko techniczną. Zależy od zaufania, nastroju, kanałów wymiany i gotowości innych osób do przejęcia ryzyka. Czytelnik otrzymuje przez to praktyczną lekcję oceny aktywów spekulacyjnych. Wysoka wycena nie jest końcem analizy. Należy pytać, kto kupi, w jakim wolumenie, po jakiej cenie i co wydarzy się, gdy rynek przestanie wierzyć w dalszy wzrost. Po czwarte, naftę, influencerzy i gospodarka uwagi wokół kryptoaktywów, wątek sprzedaży obrazu małpy za ogromną kwotę. Nie jest w książce jedynie anegdotą NFT. Służy pokazaniu, jak w kryptowalutach wartość powstawała na styku własności cyfrowej, statusu, memów i wspólnoty internetowej. Mogło pełnić funkcję kolekcjonerską, ale w czasie manii stawało się także znakiem przynależności do grupy, biletem do społeczności oraz przedmiotem spekulacji. Cena zależała zatem nie tylko od rzadkości cyfrowego obiektu, lecz także od zdolności projektu do utrzymania uwagi. Eliasson opisuje również własne wejście w rolę influencera, mówcy konferencyjnego i autora newslettera. To istotne, ponieważ w tej branży informacje, reputacja i promocja silnie się przenikają. Osoba wyjaśniająca projekt może jednocześnie posiadać jego aktywa, uczestniczyć w społeczności oraz wpływać na zainteresowanie odbiorców. Nawet bez prostego podziału na uczciwych i oszustów tworzy to konflikty interesów, które czytelnik powinien umieć rozpoznawać. Książka pomaga też zrozumieć, dlaczego kultura krypto była tak intensywna. Nieustanne powiadomienia, dyskusje na czatach i publiczne śledzenie portfeli wzmacniały przekonanie, że każdy moment może przynieść przełom. Gospodarka uwagi nagradzała najbardziej wyraziste historie, a niekoniecznie projekty o trwałej użyteczności. W rezultacie rozgłos mógł działać jak paliwo dla ceny, zaś spadek zainteresowania jak przyspieszacz załamania. Na koniec ostrzeżenia przed manią zamiast instrukcji na pewny zysk. Najważniejszą funkcją książki nie jest wskazanie kolejnego zwycięskiego tokena, lecz nauka zauważania sygnałów ostrzegawczych. Eliasson opisuje środowisko, w którym szybkie wzbogacenie, skomplikowany żargon i presja społeczna skłaniają ludzi do podejmowania decyzji, których nie potrafią później wyjaśnić. W takim otoczeniu obietnica wyjątkowo wysokiej stopy zwrotu może przesłonić pytania o źródło nagród, ryzyko techniczne, płynność oraz interesy twórców projektu. Wartość tej perspektywy polega na tym, że autor nie występuje wyłącznie jako zewnętrzny krytyk. Był równocześnie inwestorem, budowniczym produktu i uczestnikiem medialnej strony rynku. Dzięki temu opisuje mechanizmy racjonalizacji od środka. Można wierzyć, że projekt ma sens technologiczny, a jednocześnie ignorować fakt, że jego bieżąca cena napędzana jest głównie napływem nowych spekulantów. Można też utożsamić rosnącą wartość portfela z trwałym sukcesem, choć nie da się jej zrealizować bez szkody dla rynku. Nie jest to jednak systematyczny poradnik inwestycyjny ani kompletne opracowanie historii kryptowalut. Czytelnik szukający modeli wyceny lub szczegółowych zasad budowy portfela będzie potrzebował innych źródeł. Książka oferuje coś odmiennego i potrzebnego, mianowicie pamięć emocjonalnego przebiegu bańki. Uczy, że najlepszą ochroną nie jest pewność przewidywania rynku, ale dyscyplina zadawania niewygodnych pytań, zanim euforia zamieni się w stratę. Podsumowując, Crypto Confidential warto polecić przede wszystkim osobom, które chcą zrozumieć, co faktycznie przyciągało ludzi do kryptowalut podczas ostatniej wielkiej hossy. Skorzystają na niej zarówno początkujący, ponieważ autor wyjaśnia podstawowe zjawiska bez zakładania technicznego przygotowania, jak i czytelnicy znający rynek, którzy szukają uczciwej relacji o jego społecznych i psychologicznych kosztach. To również dobra lektura dla osób zainteresowanych finansami cyfrowymi, ekonomią uwagi oraz wpływem internetowych społeczności na decyzje inwestycyjne. Praktyczna korzyść nie polega na otrzymaniu recepty na przyszłe zyski. Książka rozbija bardziej użyteczny odruch oddzielania ceny od realnej płynności. Technologicznej obietnicy od bezpieczeństwa kodu oraz popularności projektu od jego trwałej wartości. Pomaga też dostrzec, jak presja finansowa, strach przed przegapieniem okazji i publiczna reputacja mogą zawężać ocenę ryzyka. Na tle wielu książek o kryptowalutach wyróżnia ją forma. Nie jest ani manifestem entuzjasty technologii, ani prostym potępieniem całej branży. Eliasson łączy osobiste konsekwencje własnej decyzji z opisem mechanizmów DeFi, w to i spekulacyjnego rynku. Dzięki temu abstrakcyjne terminy nabierają konkretnych skutków, od odpowiedzialności za cudze środki, po trudność wyjścia z pozornie zyskownej pozycji. To książka bardziej o zachowaniu ludzi w systemie finansowym niż o samych monetach i właśnie dlatego pozostaje użyteczna, także po zakończeniu konkretnej hossy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nathaniel Eliasson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.